Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarze 9 minut po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a dziś w komentarzach udział biorą profesor Andrzej Gil, politolog, specjalista od stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I profesor Krzysztof Kornacki, historyk, filmoznawca, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry.
Witam.
Drodzy panowie, Irpień, Mariupol, Charków i ostatnio Bucza. Oczywiście to tylko część wymienionych przeze mnie miast na Ukrainie atakowanych w ostatnich dniach przez Rosję. O tym, co dzieje się w tym ostatnim kilkudziesięciotysięcznym miasteczku ukraińskim, opowiadała wczoraj w Parlamencie Europejskim europosłanka Jadwiga Wiśniewska. Ja przytoczę tylko fragment, bo całość była dramatyczna. Matki gwałcone na oczach dzieci, rozpoczęła swoje przemówienie europosłanka. Podkreśliła jednocześnie, że unijne sankcje są pozorne, a gdy w 2014 roku po ataku na Krym nałożono embargo na dostawy broni do Rosji, 10 państw Unii Europejskiej łamało te zapisy, wśród nich Niemcy, Francja. A to Polska i Polsce bezprawnie blokowane są środki z KPO, przypomniała Jadwiga Wiśniewska. Jak należy, panowie, tę sytuację komentować? Ona jest bardzo skomplikowana, ale jednocześnie bardzo czytelna.
Nie wiem, o co panu redaktorowi chodzi w tym momencie. Czy o Buczę, czy o sankcje, czy o postawę Komisji Europejskiej wobec Polski, dlatego że no, poruszył pan teraz sporo tematów. No, jeżeli chodzi przede wszystkim o stosunek, powiedzmy sobie, tych elit brukselskich, elit unijnych wobec Polski, on jest niezmienny. I wojna na Ukrainie jak na razie niczego nie zmieniła w tym stosunku. To znaczy napięcia na linii Bruksela Polska, czy Parlament Europejski Polska były, są i pewnie będą, dlatego że tutaj mamy do czynienia jakby z dwoma postawami wobec tego, czym jest projekt unijny. Tutaj się nic nie zmieniło, nie zmieni i to jest pewien fakt. Także to, że akurat takie są reakcje czy Komisji Europejskiej wobec Polski, czy części Parlamentu Europejskiego, ale wiodącej części wobec Polski, to nie jest tutaj jakimkolwiek zaskoczeniem. Także no, to się wpisuje w tę postawę, jaka była, jaka jest, i widać, że tu się nic nie zmieniło.
Profesor Krzysztof Kornacki.
Dokładnie tak samo myślę, jak pan profesor, politolog, więc też pan profesor wie, co mówi. Natomiast ja jako laik też mam takie wrażenie, że tutaj no, nie doszło do żadnej zmiany, bo czy wojna na Ukrainie zmieniła nagle przygotowany przez, nie wiem, kilka dekad czy kilkanaście przynajmniej lat projekt federalizacji Europy, tak, w którym to projekcie państwa, które mają jakąś wyraźną tożsamość narodową, no nie leżą Europie, tak? Czy zmieniło jakieś podejście do specyficznie rozumianych wartości człowieka, tak, praw człowieka, czy zmieniła podejście do szeroko pojętego ekologizmu. No nic tutaj nie zmieniło. I myślę sobie, że nawet można powiedzieć, że teraz właśnie to zwiększenie roli Polski na poziomie oczywiście globalnym, wojennym czy wojskowym jest jakby tutaj można powiedzieć no, nie na rękę unijnym dyplomatom. I właśnie to, że teraz tą debatę znowu toczą na temat praworządności, domniemanego braku praworządności w Polsce, no to jest taki wyraźny sygnał, tak, że tu sobie możemy wzrastać w siłę, patrząc na wojnę, natomiast tutaj tu się właściwie nic nie zmienia i nadal ta polityka, powiedziałbym, niemiecka jest prowadzona, bo z jednej strony oczywiście wstrzymamy się na Olafa Scholza i z przyjemnością konstatujemy artykuły z niemieckiej prasy, które pokazują tą ślepotę przez 20 lat, ale z drugiej strony inna Niemka, przepraszam, tak powiem, ale Ursula von der Leyen, prawda, stosuje strategię, która jest znana, także też mnie to w ogóle nie dziwi.
Nie dziwi, ale jednak przyglądamy się temu i te komentarze się pojawiają. Wrócę do wypowiedzi w Europarlamencie. Jadwiga Wiśniewska oceniła, że czas skończyć z polityką pozorów i potrzebne są twarde sankcje, bo na Ukrainie mamy do czynienia z ludobójstwem. Nie mówimy już o jakichś atakach, tylko o ludobójstwie. Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki mówił, że działania wspólnoty europejskiej nie powstrzymały Rosji od dokonywania makabrycznego ludobójstwa w Buczy. Trzeba, aby odpowiedź Europy była bardziej dotkliwa i bardziej skuteczna. Kiedy ona nastąpi, panowie?
Tak naprawdę w takim kształcie, w jakim widziałby to na przykład pan premier Morawiecki, to chyba nigdy nie nastąpi, dlatego że Europa nie jest gotowa na rzeczywiste sankcje, które by mogły rzeczywiście złamać gospodarkę Rosji, doprowadzić do jakiegoś wybuchu społecznego i do zmiany władzy czy zmiany polityki względem świata zewnętrznego, ale także względem świata wewnętrznego, dlatego że Rosja jest tutaj bardzo specyficzne. Tam nie ma żadnej tajemnicy, tam nie ma żadnej duszy rosyjskiej. Tam jest po prostu obrzydliwy, totalitarny ustrój oparty o nawet nie feudalizmie, na feudalizmie, a na wprost pracy, którą można by porównać do pracy niewolniczej. Więc tutaj żadnych złudzeń nie można mieć. I to, że ktoś uważa, że w Parlamencie Europejskim coś osiągnie, to chyba Parlamentu Europejskiego nie zna, mimo że jest jego częścią, dlatego że Parlament Europejski to bardzo specyficzna instytucja. Gdybyśmy rzeczywiście usiłowali ją przeanalizować, to byłoby to bardzo trudne, dlatego że, no tak, powiedziałbym, oryginalnego zbioru ludzi i postaw wobec świata, to trudno szukać. Gdybyśmy chociaż chcieli sięgnąć do doświadczenia pana Dobromira Sośnierza, byłego eurodeputowanego z poprzedniej kadencji, i jego filmiki oglądali, no to trudno uwierzyć, że w XXI wieku w Europie może funkcjonować instytucja tak odklejona, oderwana od rzeczywistości. Ale wracając do tego meritum naszego, no sankcje są, ale rzeczywiście one są nieskuteczne, bo one działają według pewnego scenariusza, który jest widziany przez to doświadczenie, powiedzmy sobie, Europy. Natomiast Rosja to nie Europa i trzeba mieć tego świadomość, i to muszą być rzeczywiście takie sankcje, które dotkną istoty reżimu, a one go nie dotykają, więc tutaj niestety będziemy pewnie tak długo się spotykali i debatowali o tym, ale skutków jakichś realnych nie będzie.
Zanim oddam głos profesorowi Kornackiemu, to jeszcze dodam, że kurs rubla na poziomie sprzed wojny świadczy, że Rosja niewiele traci w wyniku dotychczasowych pakietów. Wskazał na to również Mateusz Morawiecki. A ja jeszcze dopowiem, i to też jest chyba zastanawiające, zbrodnie w Buczy nie wpłynęły na stanowisko Berlina w kwestii importu gazu z Rosji. Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock ponownie wykluczyła embargo na rosyjski surowiec. No, to są fakty, panowie. One świadczą o dyskusjach i braku reakcji.
No tak, no ale my tutaj tyle może mieszamy, co przyjmujemy dwa porządki. Jeden porządek to jest ten porządek moralny. I tutaj no trafia nas, kiedy słyszymy, jak to się wszystko dzieje, prawda, i konfrontujemy to z obrazkami z Buczy, z Irpienia. To jest jedno. A drugi to jest porządek pragmatyczny, pewnie powiedziałbym politologiczny, w którym państwa robią po prostu biznesy, interesy. Tak? I my jesteśmy na tym poziomie, no powiedziałbym właśnie, takiego wzmożenia moralnego. Natomiast no trzeba, tak mi się wydaje, zejść na ziemię i próbować nie mówić cały czas o tym, że Zachód jest zły, że Zachód źle postępuje w stosunku do bo to już wiemy, tak? Tylko szukać jakichś innych mechanizmów, bardziej pragmatycznych, które by spowodowały, że wyszlibyśmy twardsi też jako państwo. Ja na przykład nie wiem, na ile realnym to jest, to pan profesor być może powie, na ile realnym jest to, żebyśmy nie przyklejali się tak mocno do KPO, tak? To znaczy, żebyśmy próbowali, to zdaje się chyba publicysta Rafał Ziemkiewicz forsuje taką ideę, żebyśmy po prostu próbowali szukać tych pożyczek na rynku międzynarodowym, tak? A tak uzależniamy się od tego mechanizmu warunkowości i właściwie cały czas możemy tylko narzekać, że i wchodzić w taki trójkąt dramatyczny, że jesteśmy oszukaną żoną czy oszukaną kochanką. To mi się nie podoba, mówiąc szczerze, takie myślenie.
Panie profesorze, czy można się odkleić od tego myślenia?
Trzeba. Trzeba. I tutaj pan profesor ma absolutną rację. Być może słuchacze zdziwią się, że tak sobie kadzimy tutaj we trzech i rzeczywiście mamy bardzo podobny sposób myślenia, ale każdy, kto choć trochę dokona jakiejś pewnej refleksji, wie doskonale, że uzależnianie się od czegokolwiek, od kogokolwiek jest po prostu błędem. I przyjmowanie takiej postawy, jaką przyjmuje część elit polskich, że te pieniądze Unii są nam potrzebne i bez nich właśnie nie będziemy mogli funkcjonować, jest czymś, co świadczy tylko o tych elitach, dlatego że jakiekolwiek uzależnienie jest złe. I wracając do sankcji i do postawy Niemiec, na przykład wobec Rosji, widać, że polityka prowadzona od ponad dwóch dekad, polityka uzależniania się od rosyjskich węglowodorów jest polityką fatalną, i to, że rzeczywiście Niemcy mają problemy dzisiaj z dywersyfikacją, to, że nawet nie mają możliwości tej dywersyfikacji realnej, na przykład w postaci skroplonego gazu ze Stanów Zjednoczonych, pokazuje, że taka polityka jest po prostu zła. I czy myślimy o rosyjskich węglowodorach, czy myślimy o pieniądzach w ramach KPO, to jest rzecz do refleksji, do zastanowienia i do podjęcia pewnych wniosków. Zawsze warto stawiać na siebie, przede wszystkim na siebie. Jeżeli stawiamy na jakieś relacje, to tak, żebyśmy jednak zawsze mogli podjąć jakąś decyzję o ich zmianie. W tym momencie taka wizja, gdzie jesteśmy w 100% czy w większości uzależnieni na przykład od Rosji w kwestii gazu czy ropy, czy od Komisji Europejskiej w kwestii na przykład KPO, to jest błąd. Więc tutaj szukanie jakichś rozwiązań jest jak najbardziej uprawnione i warto wtedy odwołać się do argumentów moralnych, dlatego że one są. Oczywiście one są z tej natury nie twardej, a miękkiej, ale dzisiaj warto jednak o moralności pamiętać i warto jednak przypominać, że jest coś takiego jak moralność i moralne postępowanie, bo nie tylko biznes, nie tylko interes, ale także jednak to, co stanowi, że jesteśmy ludźmi, czyli etyka i moralność ma tutaj swoje znaczenie.
Jeśli można dopowiedzieć, oczywiście się z tym zgadzam, że moralność jest istotna, ale żeby za moralnością szły też bardzo pragmatyczne decyzje, o czym pan profesor też powiedział.
No właśnie na te decyzje wszyscy czekają. Czy takie głosy, jak wypowiedź niemieckiego prezydenta Steinmeiera, który przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że popełnił błędy w kontaktach z Putinem i w polityce wobec Rosji, między innymi popierając gazociąg Nord Stream 2, coś zmienią? Dodam jeszcze tylko, że pojawiają się też takie wypowiedzi, choćby w Die Welt, że Ukraina okłamywana, a za kulisami nadal utrzymywano bliskość z Rosją, dlatego masakra w Buczy była możliwa. To komentuje tę sytuację, komentuje i politykę niemieckiego rządu publicysta dziennika Die Welt, Klaus Geiger. Jego zdaniem rządy Angeli Merkel, a teraz Olafa Scholza, dały zwabić się w pułapkę byłego agenta KGB. Czy takie głosy docierają do tych elit i coś zmieniają w tych decyzjach, które podejmują?
One są bardzo ważne. Mimo że polityczna rola prezydenta w Niemczech jest praktycznie żadna, to jednak jeżeli jest to osoba, która ma pewien autorytet, a wydaje się, że Steinmeier go posiada, to takie głosy są bardzo ważne, bardzo istotne na zasadzie pewnej kropli, która drąży skałę. Może to nie wywróci porządku niemieckiego od razu, ale gdzieś tam sączone, dawkowane przez jakiś czas, może przynajmniej w części obywateli Republiki Federalnej Niemiec wzbudzić jakieś wątpliwości, dlatego że jak na razie ona była karmiona, opinia publiczna Niemiec, nie tylko Niemiec, praktycznie całej Europy Zachodniej była karmiona jedną wizją Rosji, Rosji interesu, Rosji biznesu, Rosji, która się zmienia, a to, że tam jest jakiś autokrata no to jest taka rosyjska specyfika rosyjskiej duszy. Takie głosy, jakie ma właśnie w tym momencie pan prezydent Niemiec, czy ewentualnie któryś z dziennikarzy, jednego z wiodących przecież dzienników niemieckich, swoją wagę taką i polityczną, i niepolityczną ma.
Pan profesor na pewno wie lepiej. Ja natomiast pamiętam jeden z tekstów publicystycznych, oczywiście już autora nie pomnę, natomiast teza była taka, że Niemcy zwykle stosują właśnie taką strategię dwutorowej polityki. To znaczy, gdy się dzieje coś nie tak, to są właśnie publikacje, które wytykają błędy, prawda? Jakiś wysoki przedstawiciel rządu czy władz bije się w piersi, natomiast jednocześnie wykonywana jest realna polityka, tak? Olaf Scholz robi swoje, tak? Na poziomie Unii Europejskiej robione jest swoje, tak żeby jak gdyby nadal w gruncie rzeczy panować na planszy, tak? Czy panować na tej szachownicy. Także może jest tak, jak pan, na pewno tak jest, jak pan profesor mówi, że te słowa są ważne, choćby dlatego, żeby społeczeństwo niemieckie być może zmieniało swój stosunek do Rosji. Natomiast z punktu widzenia doraźnej polityki wydaje mi się, że to jest też i taka bardzo skuteczna gra.
Mówimy o tych sankcjach, mówimy też o tych decyzjach, które podejmują najważniejsi w polityce. Komisja Europejska proponuje narodom europejskim nowe sankcje wobec Rosji. Jest zakaz importu węgla, drewna, substancji chemicznych, innych produktów. Ameryka również włącza się, rozszerza te sankcje. Wiemy doskonale, wprowadza zakaz wszelkich nowych inwestycji w Rosji w ramach nowych sankcji wobec Moskwy. Tak mówi rząd Stanów Zjednoczonych. Czy to coś zmieni? Nie ma nic o gazie znowu.
To jest to, o czym pan profesor mówi, czyli ta polityka realna i to, że nie da się zastąpić źródeł energii innymi źródłami energii o tak sobie, jakbyśmy chcieli szybko. To są pewne zobowiązania, to są kontrakty, to są możliwości techniczne. To jest wreszcie sam surowiec, którego po prostu jak nie weźmiemy stąd, to go nie będziemy mieli. To jest niestety lawirowanie między tym, co jest możliwe, a tym, co wynika z pewnego porządku moralnego, etycznego, w jakim mimo wszystko jeszcze wszyscy w Europie żyjemy. Więc tutaj nie ma złotego środka i trzeba mieć tego świadomość, że no, nie jest to łatwe, ale tu chodzi raczej o wyrażenie pewnej woli i myślenie, pewne myślenie długoterminowe, więc no, tutaj mam nadzieję jednak, że w końcu ten strumień, ogromny strumień pieniędzy, który płynie z Europy i finansuje rosyjską gospodarkę, a przede wszystkim rosyjskich oligarchów, którzy tam podejmują decyzje polityczne, no, no on się po prostu na pewno nie skończy, ale może się w jakiś sposób ograniczy, więc no jest jednak pewna nadzieja na to. Ona jest być może naiwna, ale jednak jakaś nadzieja jest na to, że w końcu ten strumień pieniędzy zostaje na tyle ograniczony, że rzeczywiście przełoży się na pewne sytuacje wewnątrz Rosji. Chociaż jest to trudno wyobrażalne, ale no miejmy nadzieję, że tak się może stać.
Podpisuję się pod tym, co pan profesor powiedział, żeby już nie tracić czasu.
To ja tylko na koniec jeszcze dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu po raz kolejny odbędzie się debata dotycząca braku praworządności w Polsce i na Węgrzech. Panowie, co krótko, po 15 sekund.
Kozioł ofiarny, tak? Orban jest teraz kozłem ofiarnym, prawda? Na kogoś trzeba skoncentrować tą niechęć, prawda? Nie na Niemcy przecież, więc niech będą Węgry. Oczywiście nie popieram tego, co robi Orban w relacjach z Putinem, ale moim zdaniem kozioł ofiarny.
No, to świadczy tylko o odklejeniu ogromnej części parlamentarzystów, tak zwanych parlamentarzystów, bo to trudno poważnie traktować od rzeczywistości. I te głosy, które świadczą o tym, że być może jednak zabrnęliśmy w tej Unii za daleko, uważam, są tutaj bardzo uprawnione.
A ja jeszcze na koniec dodam, że Polska zawsze jasno widziała kwestię Rosji i intencje Putina. Mieliście rację, powiedziała wczoraj minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Bardzo dziękuję panom za komentarze. Komentowali wraz ze mną profesor Andrzej Gil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I profesor Krzysztof Kornacki z Uniwersytetu Gdańskiego. Również panu dziękuję.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
Dobrego dnia również życzę, Andrzej Urbański, Radio Gdańska, realizację programu i odpowiedzialna za to była Basia Kopaczewska. Bardzo dziękuję.
Komentarze Radia Gdańsk.